Na rozmowę zaprasza Joanna Komolka.
Minister zdrowia Adam Niedzielski jest gościem Radia Z. Dzień dobry, panie ministrze, słyszymy się?
Tak, tak, dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
Panie ministrze, pan w kancelarii premiera cały czas przed kolejnym spotkaniem zespołu zarządzania kryzysowego. Panie ministrze, ogłosili państwo jako rząd decyzję o zamknięciu cmentarzy od jutra na 3 dni. Dlaczego tak późno? Przecież część osób jest już w drodze. A co z tymi, którzy handlują wokół cmentarzy, którzy zrobili zapasy i mieli nadzieję, że je sprzedadzą?
Tutaj zaproponujemy dosłownie w ciągu najbliższej doby rozwiązania, które pomogą tym, którzy właśnie w takiej sytuacji zostali postawieni. Ja rozumiem jakby niedogodność tej sytuacji, ale proszę mi wierzyć, że staramy się niestety podejmować te decyzje w taki sposób, żeby chronić przede wszystkim ludzi. To jest
dlaczego na ostatnią
kryterium.
Chwilę, panie ministrze? Pan mówił wielokrotnie w ciągu ostatniego dnia, że te liczby zakażeń są bardzo duże.
Przyglądaliśmy się bardzo uważnie trendowi liczby dziennych zachorowań. Mieliśmy takie sygnały na początku tygodnia, że ta liczba przede wszystkim zleceń na badania, testy z POZ-u maleje i mieliśmy taką, jak się okazuje, nieco złudną nadzieję, że ta liczba jednak nie będzie rosła, co wtedy pozwoliłoby wybrać inną opcję. No ale dzisiejsze 21 600 niestety nie potwierdziło tego oczekiwania i stąd jest ta decyzja. No, jest mi przykro, że ona zapada tak późno, ale proszę mi wierzyć, że jest to robione w dobrej wierze.
Panie ministrze, a pan wspomniał o tym, że będą jakieś rekompensaty, to będzie jakaś pomoc finansowa dla tych osób, które stracą w tej chwili, tak? No bo zostają ze zniczami, z wiązankami, z kwiatami tak naprawdę, które nie zostaną sprzedane i część będzie musiała pewnie być wyrzucona.
Szczegóły tej takiej propozycji zaproponuje pan premier. Ja nie jestem upoważniony, żeby mówić na jakich zasadach będzie się to odbywało. My naprawdę, proszę mi wierzyć, mamy poczucie, że jest to sytuacja niekomfortowa, ale naprawdę jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie te decyzje, ta droga środka, zresztą o której mówił premier, którą staramy się wybierać, to ona właśnie polega na tym, że nie rzucamy się z boku na bok, mam tutaj na myśli wprowadzanie pełnego lockdownu albo właśnie szybkie luzowanie obostrzeń, tylko stąpamy tak kroczek po kroczku po takim bardzo niepewnym gruncie, państwo widzicie.
Panie ministrze, nie był za tym, żeby jednak taki całościowy lockdown, chociaż nawet na krótko wprowadzić po to, żeby uspokoić wzrost tej epidemii, rozrost epidemii?
Pani redaktor, jak zastanowimy się na tym, co jeszcze zostało w naszym arsenale obostrzeń czy środków zapobiegawczych, to tak naprawdę zostało już bardzo niewiele, no bo mamy szkoły i klasy 1-3, które cały czas kontynuują naukę na standardowych zasadach. Mamy handel, który moglibyśmy tak jak na wiosnę próbować zamykać. Mówię tutaj oczywiście o definicji tego lockdownu. A handel, jak wiadomo, to jest ostatnie ogniwo w gospodarce. Jeżeli handel jest zamykany, no to cały łańcuch dostaw jest tym dotknięty i siłą rzeczy bardzo mocno działa to na gospodarkę. No i trzecia rzecz, którą możemy zrobić, to tak jak w przypadku seniorów, możemy apelować czy regulować tak, żeby nie wychodzić z domu, żeby tylko podstawowe swoje potrzeby załatwiać czy iść do pracy. I teraz jak patrzymy sobie na ten arsenał, to proszę pamiętać, że walka z pandemią to nie jest w tej chwili absolutnie perspektywa kilku najbliższych dni, to jest perspektywa miesięcy, pani redaktor, miesięcy. Więc przyjmowanie takich rozwiązań, które nam w pewnym sensie przecinają możliwości rozwojowe, bo my musimy gospodarczo utrzymywać państwo, my musimy utrzymywać przede wszystkim gospodarczo służbę zdrowia czy system opieki zdrowotnej, to nie są decyzje, które są takie jednoznaczne, że ja teraz to zamknę na 2 tygodnie i będę zadowolony, bo zrealizowałem cel, ale ponieważ walka z pandemią jest obliczona i proszę to przyjąć jako bardzo poważną prognozę na pół roku, to nie można patrzeć w perspektywie tego, co mi najbliższe 2 tygodnie załatwi.
Panie ministrze,
w perspektywie znacznie dłuższej.
Kiedy panu zapali się ta czerwona lampka, kiedy pan powie, no nie ma już innej możliwości, trzeba ten lockdown wprowadzić. Czy pan go już wykluczył?
Pani redaktor, czerwona lampka to już się świeci od 2 co najmniej tygodni. I ja raczej w tej chwili to czekam, czy ona się zacznie świecić kolorem nieco bardziej intensywnym, bo my jesteśmy na takiej ścieżce, gdzie już ten wzrost wykładniczy się przez poprzednie 3 tygodnie realizował i ta czerwona lampka to się mniej więcej od tych 3 tygodni świeci. I teraz my dokonujemy pewnego rachunku, bo to nie jest tylko kwestia decyzji ministra zdrowia, to są ciągłe rozmowy i analizy, które prowadzimy z panem premierem Morawieckim, całym zespołem rządowym, bo tutaj bardzo dużą rolę odgrywa chociażby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i na razie nie mamy przekonania, że to już jest ten czas, żeby zaciągnąć coś, co można nazwać hamulcem ręcznym, bo to są naprawdę ostatnie 3, że tak powiem, naboje w pistolecie, które posiadamy i bardzo ostrożnie, jeśli chodzi o wykorzystanie tej amunicji.
Panie ministrze, a zapala się panu bardzo czerwone światło, kiedy pan widzi te tysiące ludzi protestujących na ulicach. Jest pan jako minister zdrowia zły na to, co się wydarzyło, na termin decyzji Trybunału Konstytucyjnego, no bo to on spowodował, że ludzie wyszli na ulicę?
Pani redaktor, wszyscy mamy prawo do swoich poglądów, jedni mają poglądy takie, drudzy inni. Ja bardzo szanuję wszystkie światopoglądy. Grono moich przyjaciół ma bardzo różne poglądy. Oczywiście są też ludzie, którzy protestują wobec tych rozwiązań, czy tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale ja staram się jakby oddzielić tą sferę i tutaj nie ma złości z mojego punktu widzenia, tylko jest troska. Troska, która dotyczy tego, czy będziemy mieli dalszą eskalację pandemii, a przed chwilą mówiłem, że jesteśmy w bardzo, w szalenie trudnej sytuacji i ja się po prostu martwię. Ja się martwię nawet nie tyle o młodzież, która jest na ulicy, bo ona w sensie zdrowotnym i ryzyk współwystępowania chorób jest w niewielkim pewnie stopniu narażona. Ja się martwię o seniorów, martwię się o to, że
czyli to nie
osoby,
był, panie
które
ministrze,
uczestniczą...
jak rozumiem, dobry moment, żeby taką decyzję Trybunał podejmował.
Pani redaktor, proszę nie namawiać mnie na to, żebym ja tutaj recenzował Trybunał Konstytucyjny. Moim zadaniem jako ministra zdrowia jest pilnowanie zdrowia publicznego w Polsce i ja przyjmuję tą perspektywę. Ja nie będę komentował wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bo nie jestem prawnikiem i ani też prawnikiem konstytucjonalistą tym bardziej. Natomiast ja się martwię, jakie są konsekwencje i dlatego każda sytuacja, jak chociażby dzisiejsza inicjatywa pana prezydenta Andrzeja Dudy, to tak naprawdę ja się cieszę z tego, że pojawiają się jakieś elementy, które mogą doprowadzić do deeskalacji tej sytuacji.
No tak, panie ministrze,
sytuacji.
Tylko że ta, jak sam pan powiedział, ta propozycja prezydenta nowelizacji ustawy pojawiła się dzisiaj. Protesty trwają już ponad tydzień. Czy nie należało uspokoić, czy zareagować nieco wcześniej, tuż po decyzji Trybunału, skoro już było wiadomo, że ta eskalacja protestów będzie?
No myślę, że przede wszystkim też przygotowanie pewnej propozycji wymaga czasu. To jest, jak pani widzi, zresztą to wystarczy się rozejrzeć dookoła, szalenie delikatna materia, więc też, żeby sformułować propozycję, która jeszcze bardziej nie rozjuszy ludzi, czy nie doprowadzi jeszcze do większego poziomu niezadowolenia, no to trzeba naprawdę być starannym i delikatnym. Więc tutaj nie uważam akurat, że ta propozycja pojawiła się z dużym opóźnieniem, bo ona jest, dzisiaj mamy piątek, eskalacja różnych niepokojów społecznych jest
ponad
od tygodnia,
tydzień.
O ile dobrze myślę, więc no to po prostu pojawiło się w tym czasie. Jeżeli pani redaktor mnie pyta o to, czy można lepiej, zawsze można lepiej. Zawsze można lepiej, ale na pewno nie można tutaj sformułować zarzutu, że nic nie zostało zrobione, próby nie były podejmowane, no i że nie ma jakiejś też intencji przeciwdziałania temu, co się dzieje.
No pytanie, czy ta propozycja prezydenta rzeczywiście spowoduje, że te protesty ucichną i rzeczywiście dojdzie do dialogu. Adam Niedzielski, minister zdrowia, jest z nami. Ciąg dalszy rozmowy będzie na radio.z.pl i na naszym profilu na Facebooku. Zapraszam.
Dziękuję.
Panie ministrze, rozmawiamy dalej. A skoro rozmawiamy o tym temacie dotyczącym protestów, to pan jako minister zdrowia jest w stanie określić, na ile to, co dzieje się na ulicach, może spowodować, że wzrost liczby zakażonych za 10 dni, za tydzień, za 2 tygodnie będzie dużo, dużo wyższy?
Pani redaktor, to jest tak, że ja oczywiście analizuję dane, bo tak naprawdę dużą częścią pracy ministra zdrowia jest przetwarzanie naprawdę miliarda informacji i między innymi analizowaliśmy to, co się działo w Stanach Zjednoczonych, jak wyglądał tam przebieg pandemii, bo przecież tam były protesty na dużą skalę i one rzeczywiście przyspieszyły przebieg pandemii. I należy się spodziewać, że zawsze jest korelacja między tym, że jeżeli są protesty, jest sytuacja, gdzie jest zgromadzenie, gdzie ludzie też krzyczą, bo myślę, że samo zgromadzenie nie jest aż takim...
Ale są blisko siebie takim, też bardzo.
Tak, są ale jeżeli by zachowywali chociaż maseczki i nie krzyczeli, no to oczywiście ryzyko by było mniejsze, ale proszę pamiętać, że wirus bardzo lubi śpiew, bardzo lubi taką wysoką emisję, bo wtedy jest przekazywanie właśnie wirusa w postaci aerozolu, który wydala się z ust i w tym sensie no, na pewno należy się spodziewać przyspieszenia czy przyrostu tej liczby zachorowań. Ale tutaj jakby polityka rządu, jak Państwo widzicie, jest też dosyć klarowna, bo nie ma ingerencji bezpośrednio w protestujących.
No tak, tylko Panie Ministrze, Pan dobrze wie, dlaczego ci ludzie wyszli mimo pandemii na ulicę. No nie można o tym zapominać. Była decyzja Trybunału Konstytucyjnego, która to zapoczątkowała, a po drugie, Pan też dobrze wie i być może Pan krytycznie na to patrzy. Niektórzy członkowie rządu, na przykład wicepremier Jarosław Kaczyński, no mówił w bardzo ostrych słowach. To są słowa, które powodują jeszcze więcej ludzi na ulicach decyduje się iść protestować.
Pani redaktor, no co ja mogę powiedzieć? Ja jestem zwolennikiem deeskalacji tego konfliktu. Uważam, że każda inicjatywa, która się temu przysłuży, zasługuje naprawdę na docenienie. Uważam, że nasze wypowiedzi wszystkie powinny być stonowane, powinny prowadzić do kompromisu, do osiągania jakiegoś tam poziomu uzgodnienia czy jakiegoś wspólnego punktu widzenia. W tym sensie na pewno jestem zwolennikiem tego, żebyśmy po prostu rozmawiali. Zresztą tutaj pan premier, bo ja jestem prosto po konferencji na tematy epidemiczne z panem premierem, przedstawił też inicjatywę rozmawiania ze środowiskami opozycyjnymi, bo naprawdę nie pompujmy tego balona, tylko spuszczajmy z niego powietrze, jeśli to jest tylko możliwe.
Warto byłoby też rozmawiać z lekarzami, którzy mają też wiele do powiedzenia w tej sprawie. Panie ministrze, chciałam zapytać też o te zmiany, które państwo dzisiaj ogłosili, mianowicie zmianę dotyczącą odbywania kwarantanny przez na przykład osoby, które mieszkają z osobą, która ma test dodatni, wiadomo, że jest zakażona. Co te zmiany mają zmienić, jeśli można tak powiedzieć?
Tutaj chcemy przede wszystkim wprowadzić pewną współodpowiedzialność obywateli za no, walkę z pandemią, bo kwarantanna jest elementem walki z pandemią. Ja wiem, że bardzo często ludzie byli w takiej niejednoznacznej sytuacji, że wiedzieli, że ktoś z domowników ma dodatni wynik i czekali na w zasadzie telefon z sanepidu, który miał potwierdzić, że decyzją sanepidu jest pan na kwarantannie.
Sanepid nie daje kwarantanna... rady.
A sanepid niestety ma ograniczone zasoby, nie ma takiej wydolności organizacyjnej, żeby obsłużyć wszystkich. To też trzeba sobie powiedzieć wprost, że to była organizacja, która była bardzo zaniedbana przez lata, bo tu nie mówimy o jakimś ostatnim czasie.
A pan
czasie,
próbuje to jakoś odbudować? Bo okazuje się, że to jest trzon.
Tak, to jest trzon i na pewno tutaj zarówno odbudowujemy to w sensie wzmacnienia finansów tej organizacji, no bo prawda jest taka, że ten personel jest w tej chwili bardzo przepracowany, wykazuje maksymalne zaangażowanie, ale widłami i kosą nie jest w stanie radzić sobie z taką skalą problemu. Tutaj są potrzebne nowoczesne narzędzia. Udało nam się uruchomić infolinię, która zbiera zgłoszenia poszczególnych osób. Doposażamy wszystkie sanepidy, i te powiatowe, i te wojewódzkie. Doposażamy je zarówno w laptopy, telefony. Proszę sobie wyobrazić, że sanepidy nie za bardzo były w telefony komórkowe wyposażone na początku pandemii. To jest właśnie w ogóle trudno wyobrażalne. Więc tutaj my musimy dokonać takiego skoku przekształcenia tej organizacji,
no tak, tego, panie ministrze,
rzeczywiście ze skansenu na, na coś lepszego.
Tylko nie ma czasu, jest mało czasu. No więc rozumiem, że jakby podsumowując tą kwarantannę, to automatycznie osoba, która mieszka w jednym gospodarstwie z osobą, która jest zakażona i ma to stwierdzone, automatycznie objęta jest kwarantanną. Ta zmiana
tak,
na tym ma polegać.
Ona z tytułu jakby przepisu prawa jest objęta już kwarantanną, nie musi czekać na żadną decyzję. Te przepisy zaczną obowiązywać w przyszłym tygodniu. Mamy taką sytuację, że oczywiście sanepid będzie dzwonił, żeby troszeczkę pomóc w tych rozwiązaniach dotyczących wypłaty zasiłku i innych tych formalności, ale to raczej po to, żeby sformalizować zgłoszenie, a nie czekać z rozpoczęciem kwarantanny, bo to jest też bardzo krytyczny element, który powoduje, że albo mamy transmisję, albo ta transmisja jest redukowana.
Panie ministrze, chciałam zapytać jeszcze o szpital narodowy na Stadionie Narodowym, jeśli tak to można powiedzieć, szpital tymczasowy. Kiedy w województwach okazuje się, że jest po kilka respiratorów, kiedy kolejne oddziały, kolejne szpitale wstrzymują przyjęcia, bo już nie dają rady, to pan przewiduje, że kiedy pierwsi pacjenci na przykład na tym stadionie tymczasowym się pojawią?
To już jest kwestia przyszłego tygodnia, pani redaktor. To te prace naprawdę wrą. Ja wczoraj też zresztą z premierem Morawieckim byliśmy obejrzeć. Ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, bo tak jak mówiłem wczoraj, my półtora miesiąca temu mniej więcej, bo to był początek września, rozmawialiśmy o tym, jak się zabezpieczać, co możemy zrobić, jakie kolejne kroki, jakie linie obrony przed pandemią i pojawił się właśnie pomysł szpitala tymczasowego, że zróbmy to w halach, zróbmy to na stadionach, przygotujmy sprzęt, bo też przez lato dosyć dużo sprzętu kupiliśmy, więc jesteśmy w miarę dobrze przygotowani na takie wyzwania. I wie pani, ta rozmowa na początku września miała taką konwencję budowania takich dosyć futurystycznych scenariuszy, że tak, zrobimy to tam w 3 tygodnie, postawimy w miesiąc i nagle jesteśmy naprawdę w zupełnie innej rzeczywistości. Ten szpital został postawiony operacyjnie w ciągu 12 dni od decyzji pana premiera, więc ja rozumiem, że jest dużo frustracji, jest dużo też jakby oczekiwań względem roli państwa, ale naprawdę my w tej chwili realizujemy projekty, których wcześniej to w ogóle były nie do pomyślenia kompletnie.
Panie ministrze, a myśli pan, że rzeczywiście te szpitale tymczasowe, no na razie jest jeden, jak rozumiem, mają powstać kolejne, one odciążą i czy nie powinniśmy...
Są dwa, pani redaktor, bo już jeden funkcjonuje w Krakowie. Zaczął przyjmować pierwszych pacjentów.
Czyli tam już są pierwsi
Tylko,
pacjenci.
Tylko, że on był zrobiony w budynku, który był wcześniej wykorzystywany do innych celów.
Panie ministrze, no tak, ale na ile i kiedy i czy to nie powinno być rzeczywiście już, bo pan mówi, że w Krakowie są już pierwsi pacjenci, czy to nie powinno być tak nagła decyzja o tym przewiezieniu, przetransportowaniu pacjentów właśnie w te miejsca, żeby odciążyć szpitale po prostu?
Taka jest dokładnie definicja istoty tych szpitali, że tam mają trafiać pacjenci, którzy w tej chwili już nie wymagają tak intensywnej opieki po to, żeby ta standardowa infrastruktura szpitalna mogła przyjmować więcej pacjentów, bo my w pewnym momencie jakby pracując nad ideą rozbudowy infrastruktury szpitala, przekształcania kolejnych szpitali w ośrodki covidowe, no właśnie zauważyliśmy, że jest pewien problem, że te szpitale, które walczą, powinny w większym stopniu rotować. To znaczy jednak ten odpływ pacjenta powinien być proporcjonalny do wpływu, a wpływ ciągle rośnie, więc szukamy narzędzi, gdzie tego pacjenta można przesunąć, żeby miejsca się robiły, a nie żebyśmy mieli do czynienia z 2-3 tygodniowymi hospitalizacjami, bo nas w tym sensie systemu opieki zdrowotnej po prostu na to w tej chwili nie stać.
Czyli ci pacjenci będą trafiali do szpitali tymczasowych i także rozumiem do izolatoriów.
Tak, tak, dokładnie. Idea izolatoriów, tylko ona jest nieco zmodyfikowana w stosunku do tego, co było na wiosnę, bo mamy do czynienia teraz z izolatoriami, które są robione w sanatoriach, gdzie jest inna baza niż tylko baza hotelowa. Tam są też pomieszczenia czy łóżka, które są przystosowane do prowadzenia pewnej opieki bardziej o takim charakterze bardziej specjalistycznym, więc to też jest znowu realizacja tej samej idei, że chcemy nie tylko rozbudowywać infrastrukturę, ale istniejącą odciążyć i pacjentów przekierować w inne miejsca. O ile to jest oczywiście możliwe, bo tutaj zawsze będzie decyzja lekarza podstawą do tego.
No właśnie,
żeby
a propos lekarza, a propos personelu i lekarzy, ma pan pomysł, jak zastąpić tych, którzy medyków, którzy też masowo się zakażają i przez co zaczyna ich brakować w szpitalach?
Przede wszystkim troszeczkę poluzowaliśmy też kwarantannę dla medyków, to znaczy, że wprowadzamy takie rozwiązanie, że jeżeli oni są bezobjawowi, testowani każdego dnia, to nie muszą być na kwarantannie. Proszę pamiętać, że kwarantanna nie oznacza stuprocentowego ryzyka bycia zakażonym, więc w tym sensie oni będą mieli nieco lżejsze rygory. Druga rzecz jest taka, że przygotowaliśmy ustawę, której perypetia w Sejmie, powiedziałbym, były różne, ale w tej ustawie mamy też dopuszczone narzędzia i motywowania finansowego, ale też zachęcania taką klauzulą
samarytaninową. No tak, no te perypetie w Sejmie były. I właśnie o jedną jasną deklarację dla słuchaczy, także dla lekarzy, którzy do nas piszą. To znaczy, że wszyscy medycy dostaną te dodatkowe pieniądze?
Wszyscy medycy walczący z COVID-em dostaną te pieniądze. Nie tylko ci, którzy są kierowani przez wojewodów, ale ci, którzy teraz pracują w jednostkach wskazanych przez wojewodów i do właśnie wskazanych do walki z COVID-em. Oczywiście, że te środki otrzymają i proszę tutaj, poddaję swoje obie ręce do obcięcia po wejściu ustawy w życie. Takie polecenie już jest przygotowane i czeka na moim biurku, żeby w momencie wejścia ustawy właśnie mieć takie ekwiwalentne rozwiązanie.
Ja myślę, że lekarze i medycy będą rzeczywiście się temu przyglądać. Jeszcze krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Są takie momenty, panie ministrze, że pan zazdrości swojemu poprzednikowi, że właściwie już nie ma pandemii na głowie?
Poproszę o następne pytanie, pani redaktor.
Domyślam się, że czasem czuje pan, tak powiem, natłok zajęć. Panie ministrze, Adam Niedzielski był naszym gościem, minister zdrowia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia.